Nie, to skąd tych środków nabrać na każdą realizację programów, inwestycji, działań, bo widzę, że to na wszystko jest w tym momencie. Dziękuję.
Panie radny, więc tak jak powiedziałem, finansowanie jest międzyresortowe. Minister Sprawiedliwości partycypuje, minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, NFZ. W związku z tym tutaj są środki wyodrębnione również w poszczególnych resortach. Natomiast czy te słowo ciałem się stanie, no zobaczymy. Natomiast optymizmem mnie to napełnia choćby z tego tytułu, że w tej chwili przygotowujemy się do zbyt dużo nie mogę powiedzieć ze względów na tajemnicę, że tak powiem, gospodarczą, wywiadu gospodarczego, ale przygotowujemy się do pewnych konkursów, które będą niebawem ogłaszane. Podejrzewam, że w miesiącu kwietniu w zakresie zdrowia psychicznego, w tych produktach, których na dzień dzisiejszy nie mamy. I w związku z tym wczoraj dyspozycję już wydałem tutaj stosownym Brzeskim Centrum Medycznym, żeby przygotowywać się do wzięcia udziału właśnie w tych konkursach, które no jeszcze nie są opublikowane, ale po prostu wszystko wskazuje na to, że będą. I to mnie, że tak powiem, uspokaja, że coś w tym zakresie zaczyna się nie tylko teoretycznie, ale praktycznie dziać.
Dziękuję bardzo.
Zobaczymy.
Dobrze, pan radny Puszczewicz.
Szanowni państwo, panie dyrektorze, mnie się bardzo podoba pańskie podejście do tematu, w szczególności jak pan sobie sam daje szansę. Czy ja bym panu dał szansę, nawet gdybym pana słuchał pierwszy raz? Ja wiem, że pana nie interesuje, ale pozwoli pan, że wyartykuję. Nie dałbym szansy. Natomiast taką szansę, panie dyrektorze, dają panu pańscy pracownicy. Do wiadomości Rady Powiatu wpłynęło bowiem pismo. Ja zacytuję tylko kilka zdań. Gdyby był pan uprzejmy, odniósł się do tego w kontekście tej całej prezentacji, którą pan przedstawił nam. Ja już to wiele razy słyszałem, dlatego gdyby pan spróbował odnieść się do tej szansy, którą dają panu pracownicy. A między innymi piszą, podpisało się 6 lekarzy, pan tą skargę zna z imienia i nazwiska, lekceważącego traktowania przez dyrekcję BCM-u, braku informowania o planach rozwojowych szpitala, planach zakupu sprzętu medycznego, wyników finansowych innych oddziałów. BCM jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, jego przychody zależne są od tego, jak funkcjonują poszczególne oddziały i poradnie. Brak wdrożenia realnego, szybkiego planu poprawy opisanej sytuacji zmusi nas do złożenia wypowiedzeń, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem pracy oddziału. W związku z tym prosimy o niezwłoczną interwencję. I tak zwracają się do nas pańscy pracownicy, którzy chcą dać panu szansę. Jak pan to widzi w kontekście wystąpienia?
Proszę bardzo, panie dyrektorze.
Panie radny, czytam biografię ostatnio już drugi raz Steve'a Jobsa i on miał taką świetną zdolność zakrzywiania rzeczywistości. W związku z tym ja pozwolę sobie odczytać to, jak pan próbuje zakrzywiać rzeczywistość. Po pierwsze, to nie jest skarga. Po drugie, nie do pana czy nie do państwa zwrócili się z rozwiązaniem problemu z tego względu, że to pismo jest adresowane do konkretnego adresata, starosta powiatu brzeskiego. Natomiast państwo dostaliście do wiadomości, a więc jesteście tylko powiadomieni o tym fakcie. Natomiast wnioski i prośby były kierowane do konkretnego organu, jakim jest starosta powiatu brzeskiego, i starosta podjął stosowne kroki w tym temacie. Jeżeli zechce do tego ustosunkować się, to nie będę starostę wyręczał i starosta może odpowiedzieć na ten temat. Szanse od pracowników. Panie radny, pracownicy nie są moim pracodawcą, to jest odwrotnie i w związku z tym ja tutaj nie muszę, że tak powiem, zabiegać o szanse od pracowników. Ja pracowników oczywiście traktuję bardzo poważnie, traktuję bardzo podmiotowo i chcę, aby były partnerskie, odpowiednie relacje w Brzeskim Centrum Medycznym. Proszę zwrócić uwagę, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach lekarskich w oddziale wewnętrznym nie po raz pierwszy piszą i straszą, że ich odejście z pracy będzie równoznaczne z zamknięciem interny. Jak to należy nazwać, jakimi słowami, ja już nie będę tego mówił, natomiast faktycznie dzisiaj mamy rynek pracownika w zakresie lekarzy, przynajmniej niektórych specjalności. Na oddziale wewnętrznym na dzień dzisiejszy mamy w dalszym ciągu zakaz odwiedzin chorych. W dalszym ciągu są przeprowadzane sanepidowskie kontrole, które są negatywnymi kontrolami. Dlaczego? Z tego względu, że leży tam zarządzanie na oddziale wewnętrznym. Szanowni Państwo, tam naprawdę wymaga faktycznie współdziałania. Ja jestem daleko do tego, żeby współpracować i współdziałać, ale do tanga trzeba dwojga. Natomiast tego typu retoryka straszenia, odejdziemy z pracy, jest bardzo niepoważne i jest bardzo niepokojące, bo albo ktoś odchodzi z pracy, albo ktoś pracuje. Natomiast takie straszenie i mnie, starosty, mieszkańców powiatu brzeskiego, no naprawdę nie powoduje to niczego dobrego. W ubiegłym roku było straszenie, jeżeli dyrektorze nie podniesiesz nam o 50% wynagrodzeń, nam lekarzom z oddziału wewnętrznego, to odejdziemy z pracy. Podniosłem. W dalszym ciągu jest ta sama retoryka. Jeżeli pan doczytałby do końca, czy zacytował do końca, to główny problem dotyczy tego, że oddział, o czym pani sekretarz dzisiaj już tutaj powiedziała, oddział jest przeładowany. 64 łóżka na takiej małej przestrzeni powoduje to, że jest przeludnienie, że w związku z tym, jeżeli są zachorowania infekcyjne, bardzo trudno jest epidemiologicznie zapanować nad tym. Sale siedmioosobowe. W związku z tym pytanie, co można z dnia na dzień zrobić? No to co można zrobić, to można zrobić. No już na ortopedii jedną salę wyłączyłem z ortopedii, włączyłem do struktur oddziału wewnętrznego. Pytanie, kto tę salę będzie obsługiwać? Pielęgniarki którego oddziału? To są pewnego rodzaju poważne problemy z powodu braku również i ilości pielęgniarek adekwatnie do zapotrzebowania, prawda? Tego nie da się problemu załatwić z dnia na dzień. Oddział wewnętrzny jest przeładowany, w związku z tym ja wielokrotnie apelowałem, żeby zmniejszyć ilość łóżek na tym oddziale, skoro mamy niewystarczającą ilość lekarzy, skoro mamy niewystarczającą ilość pielęgniarek, skoro mamy niewystarczającą ilość miejsc, w związku z tym powinniśmy zmniejszyć ilość łóżek. Nie ma zezwolenia ze strony lekarzy. W związku z tym, co zrobić, żeby nie było przyjmowanych tyle? Kto przyjeżdża, ten jest przyjmowany, tak? W związku z tym w piątek, to było chyba po godzinie 15, była narada u mnie w gabinecie zrobiona i w końcu dyrektor medyczny mówi, no tak być nie może. Dzwonię do konsultanta, żeby nie przewożono do naszego szpitala, bo mamy już 69 pacjentów na 64 łóżka. Korytarz jest załadowany, bo to była zachorowalność faktycznie epidemiologiczna. I co w końcu wymuszono na ordynatorze, żeby nie przyjmować przynajmniej planowo, bo nie dość, że to, co nam przywożą z chorobą, no to jeszcze po kilku pacjentów jest planowo przyjmowane na diagnostyczne badania. No to już nie przyjmowano. Konsultant wojewódzki już nakazał, żeby do nas nie przywozić pacjentów. Spadło do 55, nawet do 49 w pewnej chwili. W tej chwili znowu jest więcej. Ale tak jak mówię, to musi być dobra współpraca, ale z dwóch stron. Informacja o wynikach finansowych, są narady robione z ordynatorami, przekazywane jest. To, kiedy będzie blok operacyjny budowany, jaki zakup sprzętu, jeżeli jest potrzebne, bo zakupy sprzętu są robione w kooperacji, w procesie decyzyjnym z poszczególnymi ordynatorami. Jeżeli nie kupujemy sprzętu na oddziale wewnętrznym, to nie mówimy o tym, że do ortopedii czy do chirurgii kupujemy taki sprzęt, bo to akurat nie ma bezpośredniego związku, prawda? To rozmawiamy z ordynatorem ginekologii czy chirurgii i tak dalej. W związku z tym tego typu zarzuty, które są, one zostały rozwiane podczas spotkania z panem starostą, zostało wytłumaczone wszystko do końca i że tak powiem, pokojowo wszyscy się rozeszli po wyjaśnieniu tych wszystkich spraw. Może pan starosta Stefański powinien coś więcej na ten temat powiedzieć, może nie ja, bo on był, że tak powiem, tym, który prowadził te rozmowy zgodnie z adresatem tego pisma.
Pan radny Puszczewicz kontynuuje dalej.
Panie dyrektorze, czy nie sądzi pan w takim układzie, że dopiero w tej chwili dotknęliśmy jakby nie jakby, a na pewno prawdziwych problemów szpitala, z którymi no czasami trudno pan sobie radzi i warto by było jednak warto by było jednak czasami tych dających szansę posłuchać?
Panie radny, pan nie ma nawet 50% wiedzy na ten temat, z jakimi, i lepiej w myśl zasady mniej wisz, lepiej śpisz, z jakimi problemami szpital boryka się. To są dziesiątki, jeżeli nie setki problemów i problemików. Tak złożony i skomplikowany organizm, jakim jest faktycznie funkcjonowanie takiego centrum medycznego, na którego nie tylko szpital się składa, prawda, bo oprócz szpitala mamy całe otoczenie. I tam są problemy i problemiki różnej rangi. W związku z tym, gdybyśmy musieli mówić na temat tych problemów, które są uwidocznione, nad którymi pracujemy, które udaje nam się zrobić, a które minimalizujemy pewnego rodzaju rozwiązania ze względu na niemożność w danej chwili i szukamy możliwości rozwiązania do końca, to byśmy mogli przez 3 dni tutaj o tym praktycznie dyskutować i mówić. W związku z tym, jeżeli wynosicie państwo, że szpital nie ma problemów, to ja mówię ma i mieć będzie, bo w swojej specyfice funkcjonowania zawsze będziemy mieli problemy, ja to nazywam inaczej, ja to nazywam wyzwaniami, bo to są pewnego rodzaju wysokie wyzwania, które trzeba zrobić, przecież nie ja sam, od tego mam sztab ludzi, ktoś kto nie sprawdza się na swoim stanowisku, no niestety przesuwam go albo zwalniam z pracy i tyle. Bo samemu praktycznie nie da się zrobić wszystkiego. Pan zarządzał też poważną instytucją i za błędy, które w pańskiej instytucji pojawiały się, a tam były błędy też bardzo poważne. Czy pan jako dyrektor odpowiadał? No każdy ma przypisane na swoim stanowisku za nadzór, tak, ale nie da rady zrobić za wszystkich pracowników wszystko, prawda? W związku z tym tam, gdzie błąd się pojawia i mówicie państwo, że w wyniku kontroli są oceny negatywne. Są i będą. Ja państwu mówię, że będą. Kontrola ma to do siebie, że szuka, pokazuje gorzej, jeżeli ciągle jest ten sam błąd, prawda? Ale kontrole są i będą przeprowadzane i będą negatywne oceny też. Tylko pytanie, jak my reagujemy, jak my niwelujemy i modyfikujemy te zmiany. To, o czym była mowa tutaj w zakresie tych dopuszczenia do jonizujących urządzeń dla lekarzy. Faktycznie przez wiele lat tak było, że lekarze doniosę takie czy inne zaświadczenie, które dopuszcza. No i kontrola przyszła. No faktycznie nie ma jeden, drugi, trzeci. Okazało się, że część lekarzy gdzieś tam miała, nie przyniosła, prawda? A część lekarzy nie zrobiła, pomimo tego, że pismo poszło do nich, że będą odsunięci, jeżeli nie przyniosą. Nie przynieśli i co? Odsunąłem kilku lekarzy od pracy, tylko teraz jak się odsunie, pytanie, kto go zastąpi, prawda? To jest rzecz taka, że lekarz, no nie przyniosę i co mi zrobisz, tak? No skoro nie ma kto dyżurować, no. I w związku z tym, szanowni państwo, w tej chwili już zmodyfikowałem to w ten sposób, że każdy jeden lekarz, który będzie dopuszczony, nowy lekarz, który przychodzi, musi mieć już komplet dokumentów. Nie ma, że przyniesie później. Bo później to jest szarpanie go za kitel, przyniosę, nie mam czasu, nie mam to i tak. Nie. Na początku już zostały, że tak powiem, dokonana pewnego rodzaju zmiana tutaj organizacyjna. Na samym początku wszystkie uprawnienia dopuszczające muszą być i wtedy po prostu spokojnie śpimy.
Pan radny Puszczewicz dalej kontynuuje.
Panie dyrektorze, cieszę się, że praca pana, czy błędy, które pan popełniał i popełnia do tej pory, potrafi naprawiać chociażby poprzez to ostatnie zdanie. Czyli wystarczy posłuchać trochę, zmienić sposób zarządzania i można. Wie pan, mnie też w tym wszystkim niepokoi jedna rzecz, że pan czasami nie da sobie jakby pomóc. Jeżeli na przykład Rada Powiatu Brzeskiego wiele razy tutaj na tej sali mówiła i zwracała panu uwagę, panie dyrektorze, no może to jest wina i przyczyna tego, że na przykład zastępca dyrektora, którego pan tak usilnie trzyma na tej funkcji bez kwalifikacji, bez wymaganych kwalifikacji, może to jest, wie pan, przyczyną. Jeżeli ktoś nie ma kwalifikacji, to ja się nie dziwię, że później ten nadzór, który powinien sprawować, a tym samym pomóc panu głównemu dyrektorowi, w tych medycznych sprawach po prostu zawalacie.
Tak, odniosę się do tego oczywiście z tego względu, że tutaj jest robienie wielkiego problemu z czegoś, gdzie problemu nie ma. Panie radny i szanowni państwo, pan doktor Matuszewski Dariusz ma uprawnienia do tego, żeby być dyrektorem naczelnym. I jeżeli byłby dyrektorem naczelnym, wówczas nie musi mieć dyrektora do spraw medycznych, bo wystarczy, że lekarz jest dyrektorem naczelnym i wtedy po prostu on pełni funkcję dyrektora do spraw medycznych. Tak jest zgodnie z prawem. Natomiast, żeby być zastępcą, to już musi mieć specjalność drugiego stopnia. Pytanie, w jakiej dziedzinie, no tego już nie mówi, no, prawda? W związku z tym mógłby być naczelnym. Proszę zwrócić uwagę, pełni funkcję, nie jest dyrektorem medycznym, ale jest pełniącym funkcję, pełniącym obowiązki dyrektora medycznego. Podobnie jak i pani Beata Cyganiu w Narodowym Funduszu Zdrowia jest zastępcą dyrektora do spraw medycznych, gdzie w ogóle nie jest lekarzem. Poprzednio takim był dyrektor Pilarczyk Jerzy. Proszę zwrócić uwagę, też jest pełniącym obowiązki Andrzej Jacyna w NFZ-cie, który też w sposób przypisany prawem nie został posadowiony na to stanowisko. W związku z tym coś takiego jak w polskiej rzeczywistości, jak pełniący obowiązki faktycznie nie ma umocowania prawnego, ale to funkcjonuje. Ja chcę tutaj zwrócić uwagę, że pan dyrektor, czy pełniący obowiązki pan Dariusz Matuszewski, on ma uprawnienie do tego, żeby być dyrektorem naczelnym. W związku z tym tutaj mówienie, że poprzez niekompetencje to czy tamto, to chcę zdemontować to i powiedzieć, że to jest po prostu burza w szklance wody.
Kontynuuje pan radny Puszczewicz.
Panie dyrektorze, to Rada Powiatu Brzeskiego taką uchwałę podjęła. Niech pan nie wmawia Radzie Powiatu, że nie wie co robi, a pan jest omnibusem. Jeżeli pan dyrektor Matuszewski ma uprawnienia do tego, żeby być dyrektorem naczelnym, to może powinniśmy się zastanowić i, wie pan, poprosić jego, żeby poprowadził szpital, a pan rzeczywiście to miejsce tam jakby uklepane przez siebie, prawda, wie pan, zamienić gdzieś indziej, skoro nie widzi pan tam siebie i trudno panu wywiązać się z podstawowych obowiązków. To tak, wie pan, na marginesie. Dziękuję.
Tak ad vocem tylko powiem, czy widzę siebie tam, czy nie widzę, bo pan stwierdził, że ja nie widzę siebie, w związku z tym pan znowu myśli, mówi za mnie i tak dalej. Panie radny, chcę powiedzieć, że biorąc pod uwagę te problemy, te wyzwania, które są i te zmęczenie materiału, które w mojej osobie jest bardzo duże, ale daje mi to pewnego rodzaju satysfakcję z tego względu, że Brzeskie Centrum Medyczne na dzień dzisiejszy finansowo polepsza swoją sytuację, rozwija się infrastrukturalnie, rozwija się sprzętowo i w związku z tym tutaj widzę sens mojego funkcjonowania i pomimo tego, że otrzymuję propozycje pracy, nawet lepsze finansowe, to jednak przyłożyłem rękę do tego. W związku z tym będę po prostu jeszcze będę, panowie radni, wy machacie ręką. No na całe szczęście nie jesteście tymi, którzy są uprawnieni do oceny mojej pracy, bo może na szczęście, prawda, i całe szczęście dla całego procesu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Niesłowski zgłaszał się do dyskusji.
Odnośnie dyrektora do spraw medycznych, proszę nie zaklinać rzeczywistości w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów. Nie jest on dziś dyrektorem, tylko pełni obowiązki, a dyrektor do spraw medycznych winien mieć te dwa stopnie specjalizacji, których pełniący obowiązki nie ma i nie zaklinajmy. Odnośnie jeszcze pana uwagi do mojego kolegi, że on nie ma wiedzy na temat zarządzania i problemów szpitala, to wyjaśniam panu, że on wiedzy na ten temat mieć nie musi, bo nie on kieruje tą placówką, ale Pan, a między innymi NIK wskazywał na niewystarczające Pana kompetencje. I to jest w protokole, proszę sobie przeczytać, doszkolić ewentualnie. Odnośnie jeszcze tego, co Pan powiedział, odnośnie tego pisma, no to znowu wychodzi ten niedostateczne kompetencje, bo to reguluje kodeks postępowania administracyjnego, Panie Dyrektorze. I o tym, czy pismo jest skargą, wnioskiem, decyduje treść. A tam ewidentnie w tym pismie są zarzuty. Ja nie będę tutaj przytaczał, ale proszę sobie jeszcze raz przeczytać. I w mojej ocenie, no pan przewodniczący niewłaściwie tutaj jednoosobowo zdecydował na tym etapie błędnie o i pan starosta jednocześnie o klasyfikacji tego pisma i procedurze w tym zakresie, bo jeśli nawet to pismo, a w mojej ocenie ono nosi znamiona skargi na dyrektora, no to jeśli otrzymał je pan starosta, a my do wiadomości, to pan starosta winien w ciągu 14 dni te przekazać te pismo do organu właściwego, a rada winna się nad tym pismem pochylić, co mam nadzieję nastąpi. Jeśli nie nastąpi, ja poproszę o i skieruję wniosek w tym zakresie o kontrolę wojewody. Myśmy już taką kontrolę mieli i ta wówczas kontrola wykazała również nieprawidłowości i taki będzie tryb mojego postępowania. Odnosząc się teraz do pana prezentacji, no to panie dyrektorze, ja dalej mamy never ending story i no właśnie, dziękuję państwu. I ja już słyszałem, i to zresztą jest w dokumentach, które pan prezentował, o rozszerzeniu działalności OIT-u, o utworzeniu POZ-u, o wielu tych działaniach, które tutaj pan planuje, które były zaplanowane dużo wcześniej, a których pan dotychczas nie zrealizował. To, co upatruje pan szansę, czyli te procedury konkursowe, to doskonale zdaje sobie pan sprawę, jaki jest budżet przewidziany w projekcie przepisów w tym zakresie i że wynosi on zaledwie 9% na całą Polskę na te konkursy, a reszta pójdzie tym ryczałtem, prawda? Więc ja tutaj mam naprawdę duże obawy, czy te nasze oddziały w tych konkursach wypadną tak, jak powinny. Odnośnie sytuacji finansowej, panie dyrektorze, i tutaj to, co pan zastawia, no to ja chciałem w jakiś sposób wyrazić zadowolenie, bo nie zatopił pan szpitala, ale skutecznie wierci pan dziury i ten statek flagowy cały czas siada. Coraz bardziej nabieramy wody, a to znowu widać doskonale po zobowiązaniach. I tutaj tak, mamy prawie 10 milionów, no przepraszam, będę precyzyjny, 9 milionów 966 375 zł z tego wymagalnych, no było 3, wzięliśmy 2 miliony pożyczki i jest dzisiaj nie 3, ale 2 299 347 zł. Czyli tak, wrzuciliśmy te 2 miliony, które zabezpieczył pan w cudzysłowie w prowidencie dla szpitali wekslen in blanco i znowu ta kwota rośnie i dąży do tych 3 milionów. No tutaj tego podejścia chciałem, i tutaj będzie to ironia, zdecydowanie panu pogratulować, jak i tego uśmiechu, który bez względu na sytuację szpitala i pogłębiające się de facto problemy finansowe, bo tą pożyczkę trzeba będzie spłacić, to będą raty, które będą wpływały na bieżącą płynność finansową, a koncepcji z pana strony, bo tego nie pokazuje pan w prezentacji, spłaty zobowiązań wymagalnych, które decydują o płynności finansowej, w żaden sposób pan nie pokazuje. Tyle z mojej strony, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Jeśli można, panie radny, pan nawet na ekonomii się nie zna i w związku z tym trudno tutaj jest, że tak powiem, wykład z ekonomii mówić panu, ale ostatnie zobowiązania wymagalne w tej chwili mamy na miesiąc grudzień 2016 roku. W związku z tym w płynności finansowej zdecydowanie sytuacja finansowa nam się polepsza. Natomiast jeżeli idzie o, jak to pan to nazywa, prowident, no specjalistów pan jest od formy, że tak powiem, wypowiedzi, być może obrażania i tak dalej. W związku z tym nie dziwię się retoryce, którą pan tutaj stosuje, łącznie z tą wizualną, która stoi przed panem, ale chcę powiedzieć, że dzięki temu udaje nam się uzyskać po pierwsze pieniądz, czy cenę pieniądza obniżyć na odsetkach, umorzyć częściowo odsetki u tych kontrahentów, u których wystąpiły, bo jeżeli im płacimy faktycznie w całości zadłużenie, no to niektórzy odstępują. W związku z tym ta procedura zamiany długu zastanego na przyszły jest procedurą z punktu widzenia ekonomicznego bardzo korzystną dla Brzeskiego Centrum Medycznego. Ja wiem, pan by tego nie robił, ale ja dzięki tym zabiegom księgowo-finansowym, które robimy, również i to generuje właśnie lepszy wynik finansowy z miesiąca na miesiąc. W związku z tym to jest kwestia, że tak powiem, podejścia i oceny. Ja wiem, że te działania, patrząc na wyniki, skutek mają pozytywny.
Pan radny Puszczewicz, proszę bardzo.
Panie dyrektorze Konik, wie pan, ja się wcale panu nie dziwię, że pan tak tutaj żongluje tą nową ekonomicieską polityką. Pan wie, co to NEP, pan się powinien uczyć. Nie? To, że radny Niesłuchowski NEP-u nie zna, to wie pan, to jest rzecz normalna. Natomiast z pańskiej strony pouczanie radnych tutaj w tym filozoficznym nepowskim wykładzie jest nie na miejscu. Myślę, że pan przewodniczący powinien zwrócić panu uwagę i tym guziczkiem czerwonym przycisnąć. Panu życzę samopoczucia dobrego, rzeczywiście jest, uśmiecha się pan, poza uśmiechem. Po raz kolejny zaprezentował pan rzeczywiście opisywany przez Najwyższą Izbę Kontroli niski, powiedziałbym, poziom wiedzy tej menadżerskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, więc stwierdzam, że przyjęliśmy informację pana dyrektora na temat aktualnej sytuacji w Brzeskim Centrum Kultury. Ogłaszam 10 minut przerwy. Przepraszam, medycznym. 10 minut przerwy ogłaszam. Proszę państwa, nieubłagalnie minęło 10 minut.
Mam jabłko.
Proszę o zajmowanie miejsc. Przerwa się skończyła. 2, 4, 5, 7, 8, 9. Brakuje dwóch radnych, żebyśmy rozpoczęli. Proszę o zajmowanie miejsc. Koniec przerwy. Mamy kworum, wznawiam obrady. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad, ale prosimy bardzo już o ciszę. Pomoc społeczna w powiecie brzeskim, sprawozdanie z działalności PCPR-u za 2016 rok wraz z bilansem potrzeb na 2017 rok. Panie dyrektorze, proszę o zabranie głosu i przedstawienie sprawozdania.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, moje wystąpienie będzie wstępem, ewentualnym uzupełnieniem tych materiałów, które Państwo otrzymywaliście, czyli obligatoryjne zadanie wynikające z dwóch ustaw, czyli sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz sprawozdanie organizatora pieczy zastępczej. Ale Ja chciałbym Państwa wprowadzić pewną problematykę krótko, precyzyjnie, żeby ewentualnie poszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania pomocy społecznej w powiecie brzeskim. To wystąpienie zatytułowałem Nowe wyzwania pomocy społecznej w powiecie brzeskim, no dlatego, że w pomocy społecznej dzieje się bardzo dużo, jeżeli chodzi o zmiany w przepisach, o nowe koncepcje związane z funkcjonowaniem systemu pomocy społecznej i działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych. Zacznę od problemów związanych z rodzinną pieczą zastępczą. Części najpierw instytucjonalna piecza zastępcza. Jak Państwo wiedzą, instytucjonalna piecza zastępcza to są placówki opiekuńczo-wychowawczej. Opiekuńczo-wychowawcze, czyli domy dziecka. Problemem, z którym już się spotykamy i będzie na pewno w jakiś sposób determinował nasze działania, przynajmniej do 2020 roku, to jest problem deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Na czym to polega? Na tym, że przyjęto założenie, że domy dziecka to nie jest wcale najlepsze rozwiązanie, w związku z czym trzeba je generalnie likwidować. I w tej chwili, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin w systemie pieczy zastępczej, na terenie powiatu brzeskiego, jak Państwo wiecie, działają 3 domy dziecka, jeden dom dziecka w Brzegu przeznaczony na, w sumie 2 domy dziecka, jeden na 14, drugi na 30, z Szczegów na 26 miejsc i z Koregorz na 30 miejsc. Ustawa mówi o tym, że do końca 2020 roku samorządy muszą doprowadzić do sytuacji takiej, że w domach dziecka nie może być więcej niż 14 dzieci. To oznacza tylko tyle, że będziemy mieli problemy związane z, po pierwsze, z zmniejszeniem liczby placówek, problemy z, związane z tym, że będziemy musieli tworzyć inne wariantowe rozwiązania dotyczące systemu placówek opiekuńczo-wychowawczych. Bo gdyby przyjąć tylko takie założenie, że dam przykład, dom dziecka z Koregorz na 30 miejsc, w przypadku kiedy doprowadzimy do sytuacji, kiedy będzie 14 dzieci w domu dziecka, tak naprawdę po tym domu oprócz dzieci to jeszcze będzie hulał wiatr. A koszty stałe będą, dlatego też już pracujemy nad różnymi rozwiązaniami i będziemy doprowadzać do sytuacji takiej, żeby te problemy i te potrzeby, które są w powiecie brzeskim, zostały w sposób sensowny, bez straty dla wychowanków, ale także bez straty dla pracowników tych placówek rozwiązane. Zmniejszenie liczby dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych no są konsekwencją przyjętego założenia, że trzeba likwidować domy dziecka, w związku z czym w tej chwili, proszę Państwa, od sierpnia zeszłego roku do poniedziałku nie było ani jednego skierowania dziecka do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Po prostu sądy umieszczają, nie umieszczają dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, sądząc, że osobę w wieku 16-17 lat już z dużymi problemami sądy kierują do rodziny zastępczej, a takich rodzin zastępczych nie ma. Reorganizacja sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych, no na pewno to jest związane z tym, co mówiłem, czyli jest to konsekwencja deinstytucjonalizacji i będziemy musieli najpóźniej do 2020 roku, o ile nie nastąpią zmiany w przepisach, bo cały czas te zmiany w przepisach są dosyć duże, będziemy musieli dostosować się do przepisów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny. No i nowe zjawiska wśród dzieci i młodzieży wymagające działań interwencyjnych pomocy społecznej. Do końca nie wiemy, jak zaskutkuje w obszarze społecznym program 500+. Chcę powiedzieć, że wszystkie działania w zakresie pomocy społecznej, czyli my odpowiadamy na potrzeby, one się pojawiają w momencie zmian społecznych, pojawiają się w granicach 2-3 lat. W tej chwili jest sytuacja taka, że oczywiście, jak Państwo słyszycie, rodzice dążą do tego, żeby dzieci wróciły do swojego środowiska rodzinnego, z tym, że głównym motywem działania jest dodatek w wysokości 500 zł. Natomiast pojawiają się inne zjawiska, uzależnienia, patologie, na które będziemy w tej chwili monitorujemy. Jest bardzo dużo w tej chwili problemów zgłaszanych przez różne placówki czy szkoły, chociażby uzależnienie od internetu, a fachowców na tym terenie za dużo nie nie mamy, żeby prowadzić odpowiednią terapię. W związku z tym konsekwencją braku pomocy dzieciom jest to, że wartości rodziny zostają w sposób istotny obniżone, co doprowadzi do konfliktów, a w efekcie konfliktów dzieci będą musiały być obejmowane różnego rodzaju innymi działaniami. Wzrost ilości dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, czyli generalnie te dzieci, które nie trafiają do placówek, mają być umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, a więc na pewno będziemy musieli działać i działamy, z tym, że odzew jest niezbyt duży. Poza tym przepisy też mówią o tym, żeby zostać rodziną zastępczą zawodową, trzeba przynajmniej przez 3 lata być rodziną zastępczą, żeby prowadzić rodzinny dom dziecka, to oprócz tego 3-letniego pierwszego okresu, to trzeba jeszcze 3 lata być rodziną zastępczą zawodową, a więc te osoby, które chciałyby tworzyć rodzinne domy dziecka, muszą przejść przynajmniej 6-letni okres sprawowania takich funkcji, oczywiście pod nadzorem i kontrolą PCPR-u. Tworzenie rodzinnych domów dziecka oraz domów dziecka typu rodzinnego nie ma chętnych jak na razie na przekształcenie, a mamy, jak Państwo ze sprawozdania wiecie, 3 rodzinne domy dziecka i 2 rodziny zastępcze zawodowe. No i brak, i oczywiście problemem będzie zapewnienie specjalistycznego doradztwa i szkoleń dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze. Tu istnieje taka dychotomia, że nie tylko my się mamy tym zajmować, ale ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. Także ten podział nie jest do końca sprecyzowany. Prawdopodobnie my wszystko będziemy musieli przejąć. Po etapie pobytu w pieczy zastępczej jest problem z usamodzielnianiem wychowanków pieczy zastępczej, czyli generalnie mówiąc powiat jako taki nie ma zbytnio narzędzi ani instrumentów zabezpieczających wejście tych młodych osób, które stają się pełnoletnie w dorosłość. Tutaj istnieje pilna potrzeba zmian, jeżeli chodzi o zmiany w sensie strukturalnym, jeżeli chodzi o mieszkania chronione, jeżeli chodzi o mieszkania wspomagane, bo to są takie nowe formuły, które mogą w jakiś sposób doprowadzić do właściwego usamodzielnienia tych wychowanków, żeby ten czas pracy, który został im poświęcony w okresie pobytu czy w placówkach, czy w rodzinach, nie został zaprzepaszczony. No i oczywiście problemem jest edukacja usamodzielnienia wychowanków, bo jak Państwo wiecie, poziom wykształcenia tych młodych ludzi jest znikomy, co wprost przekłada się na ich postawy życiowe po opuszczeniu placówek, czy też podejmowanie pracy. I tutaj myślę, że jest to dla nas dosyć duże wyzwanie, jeżeli chodzi o wspieranie tych młodych ludzi w zakresie edukacji, czy też przygotowania zawodowego, zdobywania kwalifikacji, które zupełnie im w świetle będą ich na rynku pracy stawiały. Kolejnym obszarem, który będzie nas jako powiat w sposób dosyć duży angażował, a to są domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Na pewno wzrost liczby osób niesamodzielnych na terenie powiatu brzeskiego to jest wyzwanie. I on nie tylko wyzwanie pomocy społecznej, oczywiście także wyzwanie dla służby zdrowia. Ja chcę tylko powiedzieć, że średnia wieku kobiet i mężczyzn na terenie powiatu brzeskiego, tak jak w skali kraju, znacznie się podniosła. W związku z tym, jak Państwo, no, dla informacji, średnia życia kobiet na terenie powiatu brzeskiego ponad 82 lata, dla mężczyzn ponad 78, co determinuje kolejny problem, jakim jest podwójne starzenie się społeczeństwa. Jest to takie zjawisko określane w następujący sposób. Pierwszy etap tego starzenia się to jest między 60 a 80 rokiem życia i potem mamy powyżej 80 roku życia. Te osoby, które zajmowały się rodzicami, na przykład tak, w wieku 50-60 lat, w pewnym momencie ci rodzice przechodzą ten kolejny etap, ale zastępowalność jest taka, że my wchodzimy generalnie w większości w etap podwójnego starzenia się. Singularyzacja, czyli coraz więcej osób starszych, niesamodzielnych mieszka sama lub zostają tylko, zostaje starsze małżeństwo, a dzieci no, albo wyjeżdżają, albo mają pracę zawodową i ta opieka czy wspólne zamieszkiwanie jest znacznie utrudnione. Niski poziom dochodów seniorów powiatu brzeskiego, to nie muszę Państwu tego tłumaczyć. Marginalizacja osób starszych z różnych powodów społecznych, ekonomicznych, to jest dosyć duży problem. Znaczny spadek ilości osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, na który przysługuje dotacja. To wynika wprost z przepisów, czyli coraz mniej dotacji na tych mieszkańców. No tu jest, gminy nie za bardzo chcą kierować do domów pomocy społecznej. Wzrost kosztów utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej to rzutuje znowu na to, ile osób będzie umieszczanych w DPS-ach. Starzenie się infrastruktury domów pomocy społecznej, tu będą niestety, ale z czasem potrzebne nakłady finansowe na to, żeby ta infrastruktura domów pomocy społecznej była utrzymywana w określonych standardach. No i rozwój placówek for profit, czyli placówek nastawionych na zysk. Powstają prywatne domy pomocy społecznej, powstają całodobowe placówki opieki, które są nastawione na zysk. Tutaj nie ma żadnej dotacji, gminy też nie płacą. W granicach 2600 do 3000 kosztuje miesięczny pobyt na przykład w całodobowej placówce opiekuńczej na terenie powiatu brzeskiego. Opieka nad osobami zależnymi, tu mamy socjalno-zdrowotny dualizm opieki długoterminowej, czyli mówimy o tym, że ta opieka musi być bardzo mocno nastawiona na geriatrię, na wsparcie medyczne, ale także, proszę Państwa, na ten moment element socjalny, czyli zabezpieczenie finansowy i wsparcie ze strony służb społecznych, chociażby poprzez stosowanie takich elementów jak pomoc, opieka domowa, środowiskowa czy paliatywna. Tu musimy powiedzieć o standaryzacji usług opiekuńczych, których do końca nie ma. Ale na terenie powiatu brzeskiego chcę Państwu wyraźnie powiedzieć. Jest, pomimo tego, że szkoli się coraz więcej osób w kierunku opiekunka osób starszych, to coraz mniej chętnych do pracy, ponieważ to są bardzo niskie wynagrodzenia i większość tych osób niestety wyjeżdża za granicę, szczególnie do Niemiec i tam opiekuje się osobami starszymi. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność, to jest związane oczywiście ze starzeniem się społeczeństwa, czyli następuje wzrost liczby osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, także na wzrost zapotrzebowania na nowe formy opieki nad osobami niepełnosprawnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Niestety, proszę Państwa, to co jest dosyć dużą bolączką, tutaj była też mowa o tym Narodowym Programie Zdrowia Psychicznego, generalnie na terenie powiatu brzeskiego jest realizowany, ale stopień i jego realizacji w stosunku do potrzeb jest minimalny. Coraz więcej młodych ludzi, co jest zaskakujące, już pojawiają się osoby w wieku 16-17 lat chore na schizofrenię, które muszą być objęte specjalistyczną pomocą. No i dostosowanie infrastruktury i przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych jest to zadanie nie tylko powiatu, ale poszczególnych gmin urzędów, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Dosyć dużym obszarem, który będzie nas dotykał, jeżeli chodzi o działania, to na pewno przemoc w rodzinie, czyli wzrost zapotrzebowania na te kompleksowe usługi, nowe formy przemocy w rodzinie się pojawiają, no i wzrost nieudokumentowanego zjawiska w zakresie przemocy w rodzinie. instytucje pomocy społecznej, no to rozwój usług integracji społecznej zawodowej poprzez na przykład warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowy dom pomocy społecznej, czy środowiskowe domy pomocy społecznej, także rozdział pracy w instytucjach pomocy społecznej, co ministerstwo bardzo mocno nam narzuca, czyli chcą rozdzielić pracę socjalną od pracy administracyjnej, czego się do końca nie da zrobić. No i tak jak na komisji mówiłem, no, coraz częściej, proszę Państwa, mamy realizację tych zadań z zakresu pomocy w formie zadań, konkursów. Musimy pisać te konkursy, realizować, rozliczać, czyli coraz więcej czasu musimy poświęcać na pracę, która pozyskuje oczywiście, dzięki tej pracy pozyskujemy dodatkowe środki, ale też dodatkowo musimy wydatkować więcej czasu i sił, żeby zrealizować te zadania. Chcę tylko powiedzieć, że mamy także oczywiście swoistego rodzaju problem dotyczący infrastruktury pomocy społecznej. Pracownicy pomocy społecznej są pracownikami nisko opłacanymi i biorąc pod uwagę chociażby wynagrodzenia, jakie ostatnio czytamy dla ludzi o niskim poziomie kwalifikacji, a w stosunku do nas, no nie ma żadnego już w tej chwili już porównania. Ten nakład pracy jest nakład finansowy na pomoc społeczną jest coraz mniejszy. No i czynniki demograficzne, czego Państwu nie muszę tłumaczyć. Starzenie się społeczności lokalnej. Co jest ciekawe, proszę Państwa, wpływ na to, co się będzie działo w pomocy społecznej, ma także zmniejszenie poziomu bezrobocia. Ja dłużej nie będę tłumaczył tego, bo myślę, że jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, to zapraszam do odwiedzenia PCPR-u i na ten temat możemy dosyć długo porozmawiać. O emigracji zewnętrznej i wewnętrznej to już Państwo dużo słyszeliście, ale na terenie powiatu brzeskiego rzeczywiście coś drgnęło, ponieważ wreszcie mamy, powiat brzeski ma pozytywne saldo migracji. Przybyło nam 12 nowych dodatkowych osób w powiecie brzeskim, pomimo tego, że spora grupa ludzi wyjechała poza teren powiatu brzeskiego. No i depopulacja jest związana także z niskim stanem urodzeń, co jak przełożymy na starzenie się społeczeństwa, to będzie pokazywało, w jakim obszarze pomoc społeczna w powiecie brzeskim będzie musiała dalej działać. To tyle, co chciałem zasygnalizować, jeżeli chodzi o te działania, które w powiązaniu z tymi sprawozdaniami pokazują nam, co w przyszłości w zakresie działań powiatu i jego jednostki, jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, będzie musiało być realizowane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ten sygnał był dosyć obszernie obudowany. Mamy w sprawozdaniu, wiemy, że czekają nas sprawy związane z domem dziecka, ze starzeniem się społeczeństwa, czy też brakiem rodzin zastępczych. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie, dziękuję. To w takim razie przechodzimy do drugiego punktu, który będzie jakby realizowany przez... Panie dyrektorze, mam rozumieć, że pan omówił dwa punkty w jednym wystąpieniu, ponieważ mamy sprawozdanie z organizatora pieczy zastępczej. Bo mamy za 2016.
Panie przewodniczący, ja poprzez ten mały wykład wprowadziłem teraz do pytań. Chciałbym, że jeżeli Państwo macie pytania do przedstawionych sprawozdania pierwszego, czyli sprawozdania działalności PCPR-u, to będę odpowiadał. I drugie, jeżeli chodzi o sprawozdania organizatora pieczy zastępczej.
Dobrze, jeśli mógłbym generalnie zapytać, jak wygląda sytuacja z rodzinami zastępczymi. Niedawno pan wspomniał i sygnalizował, że problem jest z pozyskaniem rodzin. Jest to długotrwały proces. Czy w tym zagadnieniu coś się zmieniło?
W roku bieżącym przekształciliśmy jedną rodzinę zastępczą zawodową w rodzinę dom dziecka i jedną rodzinę niezawodową przekształciliśmy w rodzinę zastępczą zawodową. Przeprowadziliśmy w zeszłym roku kilka akcji związanych z pozyskaniem rodzin zastępczych, jednakże odzew jest znikomy.
Czy widzi Pan szansę na poprawę tego stanu rzeczy i w jaki sposób ewentualnie możemy poprawić ten stan?
Trzeba być optymistą, ale od kilku lat prowadzimy takie działania.